No dobrze, chciałabym wszystkich serdecznie powitać na prezentacji wstępnych, niezaudytowanych wyników finansowych za 2018. Są dzisiaj ze mną oczywiście pan prezes Michał Gajewski, pan Maciej Reluga, CFO, pan Wojciech Skalski, szef obszaru rachunkowości finansowej, pan Carlos Polajno, odpowiedzialny za pion rachunkowości finansowej i zarządczej. Ja się nazywam Agnieszka Dobrzycka, odpowiadam za relacje inwestorskie. Panie prezesie, oddaję panu głos.
Jeszcze raz dzień dobry. Cieszę się, że tak licznie państwo do nas przyszli. Tak jak Agnieszka powiedziała, są to wstępne wyniki, niezaudytowane za rok 2018. Spodziewamy się, że 22 lutego dostaniemy już wyniki zaudytowane. Wiele istotnych zdarzeń w roku 2018 dla naszego banku. Chciałbym może zacząć od podsumowania włączenia części Deutsche Banku, które, jak państwo pamiętacie, miało miejsce w czwartym kwartale. Był to weekend z 9 na 12 listopada, gdzie praktycznie po raz pierwszy tego typu model fuzji, czyli połączenia i operacyjnego, i prawnego miał miejsce na polskim rynku. To było ogromne wyzwanie, które rozpoczęło się wpisem do KRS-u, a zakończyło migracją produktów DB, klientów DB do naszego banku i również aktywowaniem naszej bankowości internetowej i mobilnej dla tych klientów. Prawie 2000 osób było w to zaangażowane, ponad 700 osób z IT. Tam bardzo precyzyjnie mieliśmy poszczególne czynności zaplanowane, było ich ponad 5000. Po raz kolejny udowodniliśmy, że jesteśmy ekspertami, jeżeli chodzi o płynne połączenie dwóch banków. Przypominam, że to był carve-out, że tak naprawdę do tego 9 listopada dwa banki działały niezależnie. Uważam, że to było bardzo profesjonalnie przeprowadzone i mogliśmy powitać prawie 400 tysięcy nowych klientów w naszym banku. Teraz bym chciał, co jest również ważne, jak państwo pamiętacie, dlatego między innymi podjęliśmy tą decyzję dotyczącą przejęcia tej wydzielonej funkcji, nie tylko ze względu na bilans, na rachunek wyników, ale również dlatego, że zwiększyliśmy nasz udział, jeżeli chodzi o klientów czy o model biznesowy private bankingu. W tej chwili ilość klientów z aktywami płynnymi ponad 1 000 000 zł istotnie wzrosła i uważamy, że mamy największą ilość tych klientów na rynku. Chcemy dalej wzmacniać tą naszą linię biznesową i rzeczywiście stać się bankiem pierwszego wyboru dla klientów segmentu private. Może byśmy przeszli do slajdu 5, który pokazuje jakie są efekty fuzji, ale również chciałbym powiedzieć i pokazać, jaką część tego wzrostu zawdzięczamy połączeniu, a jaka była wynikiem naszej podstawowej działalności. A więc bardzo istotny wzrost bilansu, bo 35%. Wydaje się, że te 206 miliardów to już jest wielkość bilansu, która nam zapewnia drugie miejsce w sektorze bankowym. Na ten wzrost się złożyło wzrost kredytów brutto o 26%. I tutaj warto powiedzieć, że jeżeli byśmy wzięli pod uwagę wartość godziwą przyjętych należności od klientów z Deutsche Banku, to było 18,8 miliarda. A więc nawet gdybyśmy to wyłączyli, to ten wzrost kredytów był ponad, kredytów brutto ponad 10%. Oczywiście przyjęliśmy niezrównoważony bilans, depozytów było mniej, bo tych zobowiązań Pamiętacie Państwo, że była luka płynnościowa, zobowiązań wobec klientów było 13 miliardów. Ale w przypadku depozytów też, gdybyśmy mieli to sprowadzić do danych porównywalnych, czyli tylko wzrostu organicznego rok do roku, to ten wzrost był o 22%, a więc również bardzo istotny. To się oczywiście przełożyło również na wzrost naszych udziałów rynkowych, bo w kredytach to jest 12% udziału w rynku, a w depozytach 12,1%. Również na wzrost liczby klientów, a w tej chwili to jest już prawie 7 milionów. Z Deutsche Banku przyjęliśmy 397 tysięcy klientów. To są te podstawowe dane. Jakbyśmy przeszli na slajd 6 i trochę porozmawiali o biznesie i o drugim z istotnych zdarzeń z 2018 roku, no to był rebranding i wszystkie działania, które były związane z rebrandingiem, z budowaniem rozpoznawalności naszej marki opartej i wartości naszej marki, czyli bezpieczeństwa, innowacyjności. Tutaj było dużo wydarzeń z tym związanych również w czwartym kwartale, co pewnie dało się zauważyć. Zostaliśmy docenieni przez magazyn The Banker i to zarówno jeżeli chodzi o nasze osiągnięcia strategiczne, wzrost naszego biznesu, efektywności, jak i również sposobu przejęcia Deutsche Banku. Również zostało docenione to, w jaki sposób budujemy naszą linię biznesową private bankingu. Slajd numer 7, a więc detal i nasz biznes detaliczny. Jeżeli chodzi o nasz produkt flagowy, czyli konto jakie chcę, to już jest 1 130 000 klientów. Również imponujące wzrosty po stronie kredytowej, szczególnie w sprzedaży kredytów hipotecznych 31%, ale również w kredytach gotówkowych dwucyfrowa. Dynamika 17%, no i oczywiście wzrost depozytów o 38%. Slajd numer 8 mówi o tym, że nie tylko się zajmowaliśmy fuzją, ale również rozwojem naszych kanałów elektronicznych. Nasi klienci, którzy mają dostęp do kanałów elektronicznych, to już jest 4 miliony klientów. Jak Państwo widzicie, tutaj jest również istotny wzrost klientów aktywnych, którzy w sposób aktywny używają tych kanałów, bo to jest 14% rok do roku. To już jest ponad 1 330 000 tych, którzy używają bankowości mobilnej. Tutaj również bardzo istotny wzrost, również jeżeli chodzi o transakcje w mobilce. Jesteśmy nadal i kontynuujemy to bankiem płatności. Mamy te wszystkie narzędzia, klienci, to już jest 431 tysięcy klientów, którzy korzystają z tych nowoczesnych metod płatności, które Państwo widzicie tutaj na slajdzie. Fitbit Pay to był jak gdyby ostatni z tych narzędzi, które wprowadziliśmy. Biometrię, identyfikacja biometrią to już jest 120 tysięcy klientów, którzy regularnie tego używają. Może warto również powiedzieć o tym nowym rozwiązaniu Santander One Pay, który był wynikiem współpracy z grupą, który był oparty na technologii blockchain firmy Ripple. Tutaj też rośnie ilość przelewów między Polską a Wielką Brytanią. I ostatnia rzecz, nasz kantor to już jest 283 tysiące aktywnie korzystających z kantora użytkowników. Na slajdzie 9 mówimy o naszym rozwoju biznesu w segmencie MŚP. Jeden my go definiujemy jako segment z do 8 milionów obrotów rocznie. Jak widzicie Państwo, tutaj i dynamiczny wzrost kredytów 26%, depozytów 31%, rosną dochody w tym segmencie, prowizyjne 30%. Także bardzo, bardzo dynamiczny rozwój tego segmentu. Tutaj również wprowadzamy innowacje, to jest i księgowość, to jest działalność PL dla osób prowadzących, chcących założyć własną działalność gospodarczą. To jest również konto firmowe na klik, no i rozwiązanie, które jest związane z nowymi regulacjami split payment, czyli subkonto do rachunku do należności VAT-owskich. Bankowości korporacyjnej, slajd numer 10. Tutaj koncentrowaliśmy się przede wszystkim na tych segmentach, sektorach strategicznych. Tutaj widać też dwucyfrowy wzrost przychodów z podstawowej działalności biznesowej. Też koncentracja na firmach, które mają ekspansję międzynarodową w obszarze finansowania handlu zagranicznego. Te przychody wzrosły o 15%. Bardzo dobry rok dla bankowości korporacyjnej. Na slajdzie 11 mówimy o naszych działaniach w bankowości korporacyjnej, międzynarodowej i inwestycyjnej. Udany rok tutaj Bloomberg wskazał, że zajęliśmy pierwsze miejsce na rynku kapitałowym pod względem wartości wyemitowanych akcji i obligacji. Tutaj również są nowe innowacyjne rozwiązania dla klientów międzynarodowych, którzy mają rachunki w różnych systemach. Takie rozwiązanie integrujące płatności Santander Cash Nexus to jest też rozwiązanie, które razem z grupą wprowadziliśmy, z którego korzysta coraz więcej klientów. Również wzrost wyniku z finansowania handlu 35% ze sprzedaży tych produktów. Teraz porozmawiajmy, jak to się przełożyło na wyniki finansowe. Slajd numer 12. Jak Państwo widzicie, wynik z tytułu odsetek wzrósł o 9%, z tytułu prowizji o 2,2% rok do roku. Dochody ogółem zwiększyły się o 13%. I wyniosło 8,7 miliarda i wreszcie zysk netto wzrósł o 7% i wyniósł prawie 2,4 miliarda. Na slajdzie 13 nasza pozycja kapitałowa silna, oczywiście zgodna z wymogami regulatora, Tier 1 14,83, TCR 16,7. Ważne jest to, że tutaj podajemy te dane i zaliczamy do nich, do tych obydwu współczynników, również kapitał pozyskany z wyemitowanych akcji dla Deutsche Banku. Liczyliśmy te pozycje przy założeniu, że spełniliśmy wszystkie wymagania formalne, że mamy zgodę regulatora na takie włączenie. Jeżeli chodzi o dywidendę, mamy możliwość, spełniamy kryteria wypłaty 25% dywidendy zysku z roku 2018. Tak jak zawsze mówiłem, nasza polityka dywidendowa jest taka, że chcemy i dzielimy się z naszymi akcjonariuszami wypracowanym zyskiem. Mamy również część zatrzymanego zysku z lat ubiegłych. Również byśmy chcieli wypłacić ten zysk zatrzymany z lat 2016 i z roku 2017. Dobrze, no warto też powiedzieć o tych wskaźnikach efektywnościowych, czyli cost to income 43,1%, zwrot z kapitału 11,9%, no i bezpieczna, super bezpieczna, bym powiedział, sytuacja płynnościowa, mamy wręcz nadpłynność, przygotowując się do przejęcia Deutsche Banku. Zbudowaliśmy bardzo wysoką płynność, też kilka słów na ten temat powiem również, jakie były przyczyny inne wzrostu płynności, ale to przy następnych slajdach. Teraz poproszę Macieja, żeby trochę o makro powiedział.
Dobrze, troszkę o makroekonomii. Nie za długo może, ale najważniejsze rzeczy i nasze założenia odnośnie 2019 roku i jak wyglądał 2018 versus to, co prognozowaliśmy wcześniej. Jak wiadomo, był to rok zaskoczeń in plus, jeśli chodzi o PKB i zaskoczeń in minus, jeśli chodzi o inflację. Widzicie Państwo to na tych slajdach. Nasza właściwie nie prognoza, ale szacunek PKB za 2018 rok to jest powyżej 5%, czyli kilka dziesiątych powyżej tego, co pokazywaliśmy kwartał temu. Jednocześnie inflacja okazała się być niższa. Jeśli chodzi o PKB na 2019-2020, naszych prognoz nie zmieniamy. Obniżyliśmy trochę szacunek, to widać na kolejnym slajdzie, obniżyliśmy trochę szacunek tej konsumpcji, trochę podwyższyliśmy z kolei szacunek tempa wzrostu inwestycji. Popyt krajowy powinien być w porządku, płace powinny rosnąć szybko, wspierając konsumpcję. Największe ryzyka, czynniki ryzyka właściwie widać moim zdaniem na zewnątrz i też no, pewne tendencje takie niepokojące zarysowują się, jeśli chodzi o handel międzynarodowy i pytanie, w jakim stopniu to będzie kontynuowane. No, naszym podstawowym założeniem wciąż jest to, że to spowolnienie w Europie nie będzie jakieś gwałtowne i odczuwalne dla nas. I z tego wynika takie spowolnienie PKB do poniżej 4%, ale te poniżej 4% to, jak wiemy, jest wciąż prawdopodobnie powyżej potencjału, czyli solidny wzrost wspierający również biznes bankowy. Wracając do inflacji, nasza prognoza na 2019 rok, skorygowaliśmy ją w dół, inny punkt startowy. No, pomijam tu już historię z cenami energii, kiedy, jak, co będzie tutaj wliczone. Natomiast wciąż byśmy zakładali, że tendencja w inflacji bazowej będzie jednak wzrostowa. Średniorocznie oczywiście ona będzie niska i inflacja ogółem będzie wyraźnie poniżej celu wciąż, ale tendencji spodziewamy się w górę. Ta niższa inflacja no, zapewne się odbije na dalszej stabilizacji stóp procentowych na tym bardzo niskim poziomie. Być może Państwo pamiętają, że kwartał temu pokazywaliśmy jeszcze, że ta podwyżka pod koniec 2019 roku o 25 punktów może się wydarzyć. Obecnie na wykresie już jej nie ma, co znaczy, że nie ma jej też w naszych prognozach. Jak widać, słuchamy banku centralnego, który mówi, że stopy będą bez zmian. Ale jak też widać na tym slajdzie, nie słuchamy tak w 100%, bo jednak zakładamy, że rosnąca inflacja i zamknięta luka popytowa, szybciej rosnące płace, że one w roku 2020 do jakiejś normalizacji stóp będą prowadziły. Więc to właściwie coś, co się wydarzyło w naszych prognozach, to tą podwyżkę z końca 2019 roku przesunęliśmy na rok 2020 i tam mamy 50 punktów bazowych. Przy tak jakby pełnej świadomości ryzyka, że raczej jest ono w dół niż w górę oczywiście. Jeśli chodzi o tendencje w kredytach i depozytach, to no, druga połowa roku i czwarty kwartał w szczególności przyniósł, myślę, nasilenie tych pozytywnych trendów. Mieliśmy zarówno w kredytach, jak i w depozytach dosyć szybki wzrost, co też zostało odzwierciedlone u nas, o czym mówił przed chwilą prezes. Wysokie sprzedaże w segmencie detalicznym, dosyć solidny wzrost w segmencie korporacyjnym, jeśli chodzi o kredyty, a w depozytach wręcz nadpłynność, która nasiliła się szczególnie pod koniec roku, no ale o tym za chwilę jeszcze będziemy mówili więcej. Na rok 2019 zakładamy tempo wzrostu kredytów mniej więcej podobne jak w 2018, może troszkę wolniej. My byśmy chcieli wciąż rosnąć szybciej niż rynek, choć pewnie to będzie zależało od tego, o jakim segmencie mówimy, ale o tym możemy porozmawiać za chwilę, kiedy przejdziemy przez główne elementy naszego bilansu i rachunków wyników. Oddaję głos prezesowi.
Dziękuję, Maciej. To teraz slajdy o bilansie. Zaczniemy od kredytów. A tak jak mówiłem, bardzo udany rok, jeżeli chodzi o wzrost akcji kredytowej, 26%. Jeżeli spojrzymy nawet na sam czwarty kwartał, to 16%. Oczywiście tamten udział, czy ten wzrost w dużej części był związany z przejęciem czy wchłonięciem Deutsche Banku. Jeżeli chodzi o dynamiki, to przede wszystkim największe na kredytach hipotecznych, bo to jest 32%, przy oczywiście spadku kredytów hipotecznych we franku o 9% i w tej chwili już spadliśmy z tego drugiego wskaźnika do wypłaty dywidendy, czyli mamy już poniżej 10% kredytów we franku. W całości portfela kredytowego dokładnie 9,2%. Również to był dobry rok wzrostu akcji kredytowej w Santander Consumer Bank, tam 11% przyrostu w finansowaniu klientów detalicznych. No nie będę przypominał, jaką część bilansu tutaj wzięliśmy od Deutsche Banku. Na slajdzie 20 depozyty. Fundusze klientów to 29% wzrostu, natomiast samych depozytów to 36%. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zmniejszyły się jednak do 15,4 miliarda, no i to było związane z umorzeniami i to była również jedna z przyczyn wzrostu, czy istotnego wzrostu płynności, o czym za chwilę powiem. Jeżeli byśmy przeszli do rachunku wyników, slajd 21, wynik z tytułu odsetek, wzrost o 9% i to już jest 5 miliardów 750 milionów. W samym czwartym kwartale przekroczyliśmy 1,5 miliarda. No i tu oczywiście warto powiedzieć o marży odsetkowej i co miało wpływ na to, że ta marża się zawężyła i wyniosła w czwartym kwartale 3,52%. No było kilka czynników, które na to wpłynęło. Po pierwsze, z jednej strony sfinansowanie luki płynnościowej działało pozytywnie na nim, ponieważ nisko oprocentowane płynne aktywa zostały zastąpione aktywami Deutsche Banku. Z drugiej strony pozostałe aktywa Deutsche Banku oraz przejęte pasywa mają marżę niższą niż obecnie w naszej grupie. No, już nawet nie porównuję tego do marży Santander Consumer Banku, która jest, jak wiemy, nim jest na ponad 8%. No i ostatnia rzecz to, że obniżenie NIM-u w czwartym kwartale nastąpiło w wyniku nadwyżki płynności inwestowanej w aktywa płynne. No i to jest oczywiście o rentowności, która jest niższa od średniej aktywów banku. I to właśnie nastąpiło pod sam koniec roku, bo jeżeli byśmy spojrzeli na sytuację między sierpniem a listopadem, to ten NIM był stabilny, no ale w połowie listopada, jak wiadomo, mieliśmy duże przepływy między bankami. Była kontynuacja umorzeń funduszy inwestycyjnych i wreszcie doszły transakcje indywidualne z naszymi klientami, które zwiększyły tą płynność na sam koniec roku. My traktujemy tą nadwyżkę tymczasowo, będziemy ją optymalizować, co już właściwie widzimy w pierwszych tygodniach stycznia i co powinno trwale nam poprawić ten wynik w kolejnych kwartałach 2019 roku. Slajd 22, wynik prowizyjny. Ten wynik był 2%. Jesteśmy zadowoleni, szczególnie jeżeli chodzi o prowizje kredytowe, bo ten przyrost to 16% rok do roku. prowizji walutowych 14% i w kartach debetowych 6%. Natomiast było jedno duże zdarzenie jednostkowe, które miało wpływ na to, że to jest tylko wzrost o 2%, a mianowicie chodziło o koszty prowizyjne dla Santander Consumer Bank w związku z wynagrodzeniami dla instytucji pośredniczących i to obniżyło nam wynik kwartalny o ponad 30 milionów złotych. No i oczywiście jest wyzwanie związane z prowizjami związanymi ze sprzedażą funduszy inwestycyjnych. Jest stabilizacja również na dochodach prowizyjnych działalności maklerskiej i ubezpieczeniowej. No i to jest dla nas wyzwanie, które będziemy adresowali w tym roku. Na slajdzie 23 dochody ogółem 13%. Gdybyśmy mieli w warunkach porównywalnych je pokazywać, to rok do roku bez Deutsche Banku to by było 8%. W kwartale oczywiście wpływ Deutsche Banku, ten wzrost o 22%. Jeżeli spojrzymy na te dochody ogółem, to po raz pierwszy, można powiedzieć, przekroczyliśmy w wyniku odsetkowym, tak jak powiedziałem, 1,5 miliarda. Był to kolejny z kolei kwartał, gdzie mamy te dochody powyżej 2 miliardów i nawet jeżeli wyłączymy zysk z tytułu nabycia wydzielonej części przedsiębiorstwa, to on by był powyżej, te dochody by były powyżej 2 miliardów w kolejnym, piątym już kwartale. I to oczywiście dało dobry wynik, zysk netto solidny na poziomie 2,4 miliarda, pomimo tego, że no były istotne koszty związane zarówno z połączeniem z Deutsche Bankiem, jak i innymi projektami strategicznymi. Mogę powiedzieć oczywiście, że naszą ambicją jest to, żeby w tym roku ten wynik poprawić, żeby był lepszy. To jest ambicja mojego zespołu i moja. Kolejne slajdy, Maciej, poproszę Ciebie.
Dziękuję. Na tym slajdzie przed chwilą prezentowanym znajduje się oczywiście linia dotycząca zysku z tytułu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w kwocie prawie 400 milionów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ta kwota była trudna do prognozowania ze względu na możliwe korekty, więc na kolejnym slajdzie najpierw może skupimy się na podsumowaniu i wstępnym rozliczeniu tej transakcji nabycia wydzielonej części Deutsche Bank. Mamy tutaj dwie tabele. Pierwsza jest dosyć oczywista i nie przynosi chyba tutaj żadnych niespodzianek. Druga odnosi tą przekazaną zapłatę z pierwszej tabeli do wartości godziwej zidentyfikowanych aktywów netto, z czego oczywiście wychodzi nam ten wstępny zysk. I teraz, jakie korekty nastąpiły do wartości godziwej, o których warto wspomnieć, które są na tym slajdzie, ale może ja je wymienię i może trochę więcej szczegółów podam. Po pierwsze, oczywiście jakby jakieś korekty na portfelu niepracującym nastąpiły, ale to była relatywnie niewielka kwota. Na portfelu pracującym korekta nastąpiła ze względu na niższe marże portfela przejmującego w stosunku do analogicznego benchmarkowego portfela w naszym banku. I ta korekta in minus, ona oczywiście będzie podlegała amortyzacji w kolejnych okresach. Trzeci element, który był największy właściwie, można powiedzieć, to jest skapitalizowanie tutaj kosztów pośrednictwa w przejętym biznesie. I one były spisane w całości tutaj, czyli innymi słowy koszty do pośredników, które normalnie by się pojawiły w rachunku wyników w kolejnych okresach, ich nie będzie, ponieważ są spisane tutaj. Tu mówimy o kwocie 230 milionów. I ostatni element, który widzimy na slajdzie, to jest niecałe 200 milionów z tytułu rozpoznania wartości niematerialnych i prawnych, co jest związane z wartością relacji na produktach oszczędnościowo-inwestycyjnych. I te wszystkie jakby korekty dają nam tą wartość godziwą zidentyfikowanych aktywów na niecały 1,7, co daje nam zysk z tytułu nabycia 388. Inne elementy, o których myślę, że warto wspomnieć, podsumowując wstępnie, znowu podkreślę tę transakcję, to za chwilę zobaczymy zresztą na slajdzie z rezerwami wpływ dodatkowych rezerw z tytułu IFRS 9, po polsku mówiąc MSSF 9, koszyka pierwszego, i to jest 130 milionów. Te 130 milionów to jest bez efektu podatkowego, co oczywiście jest efektem jednorazowym. Jeśli chodzi o koszty integracji, o których mówiliśmy sporo w trakcie tego roku i miały być one w okolicach 100 milionów, jak widać, one nieznacznie tą kwotę przekroczyły, ale wciąż jesteśmy, myślę, w granicach tolerancji tutaj. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to w raporcie nawet podajemy szczegółowe rozbicie tych kosztów, tych 109 milionów na poszczególne kategorie. I po trzecie wpływ na kapitał, który gdy ogłaszaliśmy tę transakcję ponad rok temu, mówiliśmy o możliwym wpływie według wstępnych szacunków w wysokości 65 punktów bazowych. Wstępne wyliczenie na dzisiaj, jak tutaj widać, pokazuje 74, co wynika z trochę niższego zysku z tytułu nabycia i tych elementów, które wspomniałem wcześniej. Jeśli chodzi o pozostałe elementy kosztowe i pozostałe elementy, jeśli chodzi o rezerwy na dwóch następnych slajdach, to co można powiedzieć o kosztach? Właściwie dynamika kosztów w całym roku, ona jest taka sama, jak była po trzecim kwartale, więc tutaj chyba nie powinno być dużych niespodzianek. Wspomniane koszty integracji oczywiście tutaj wchodzą. Koszty integracji, myślę, że na rok 2019, jak kwartał temu mówiłem, że to będzie mniej więcej 100 i później reszta. Myślę, że wciąż możemy o tym, jakby na dzisiaj nie zmieniamy tego. Koszty administracyjne w czwartym kwartale w sumie były na podobnym poziomie jak w trzecim. Tam mamy oczywiście wejście kosztów administracyjnych za te półtora miesiąca przejętej części z Deutsche Banku, ale z drugiej strony mieliśmy wyraźny spadek kosztów na systemy informacyjne. No to jakby szczegółowe rozbicie kosztów to zobaczą Państwo pod koniec lutego w szczegółowych notach w raporcie rocznym. Koszty pracownicze, myślę, że jeszcze warto wspomnieć, wzrost w kwartale o 7% i to oczywiście jest wynikiem przejęcia wydzielonej części Deutsche Banku i faktu, że w związku z tym mamy więcej pracowników teraz w naszej instytucji. Jeśli chodzi o rezerwy, wspomniany efekt 130 milionów MSSF 9 na przejętym portfelu. Gdybyśmy oczyścili z tego elementu, jesteśmy na poziomie w okolicach 80 punktów bazowych, czyli mniej więcej tak, jak mówiliśmy, że będziemy. Oczywiście mamy w czwartym kwartale, w szczególności z WSCB, z delikatnym wpływem na wynik sprzedaż niepracującego portfela, co zaraz pokażę na kolejnym slajdzie, więc to może troszkę też obniżyło, no ale ogólnie jesteśmy, myślę, w okolicach tych 80 punktów i myślę, że wciąż możemy o tym mówić, że to jest taki poziom, którego byśmy się spodziewali w roku 2019. Mamy spadek wskaźnika pokrycia rezerwami. To może jeszcze warto powiedzieć tutaj, że w jakiejś mierze na pewno tutaj efekt sprzedaży, który był u nas również, bez wpływu na wynik, ale był. To może od razu pokażę na następnym slajdzie. Tutaj mamy skalę tego w czwartym kwartale i wpływ na wynik, no to jakby jeśli sprzedaż nastąpiła na portfelu, który był bardzo, bardzo wysoko pokryty rezerwami, a jednocześnie do portfela wszedł jeden taki przypadek, który był z kolei nisko obrezerwowany, to ten wskaźnik pokrycia nam wyraźnie spadł. Mamy też tutaj efekt wpływu tak zwanego POCI w wyniku no, pełnej implementacji MSSF9 za cały rok 2018, więc te konsekwencje też widać w poszczególnych tutaj wskaźnikach, jeśli chodzi o ten slajd z rezerwami. Tutaj to właściwie już powiedziałem, sprzedaż NPL-i, koszty BFG KNF-u, to nie ma niespodzianki, porównywalne z trzecim kwartałem. Sprzedaż nasz portfela, który tutaj Państwo widzą, to jest głównie z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Dobrze, może zostawię czas na pytania, nie będę już więcej wchodził w szczegóły. Podsumowując jeszcze raz, po pierwsze skuteczna integracja i wiele intensywnych projektów w roku 2018, solidne wyniki, sporo czynników jednorazowych, ale wydaje mi się, że nawet je uwzględniając, te wyniki wciąż uznajemy za solidne. Zapraszamy do zadawania pytań.
Dzień dobry. Gratulujemy wyniku, ale ja zacznę od pytania zupełnie, znaczy trochę związanego z wynikami. Chciałem się dopytać o Państwa komentarze dotyczące tegorocznej dywidendy. Padł komentarz, że uważacie, że spełniacie wszystkie wymogi do wypłaty 25% zysku za 2018 rok. Moje pytanie dotyczy tego zysku, który został zakumulowany i niepodzielony. W jakiej kwocie on w tej chwili jest i jak patrzycie na możliwości wypłacenia go, w jakim okresie czasu? Czy wszystko potencjalnie jest do wypłaty w tym roku, czy może... Jest to pytanie dość interesujące.
Tak jak powiedzieliśmy, spełniliśmy wymogi właśnie za 2018 i biorąc pod uwagę zarówno rozwój biznesu, jesteśmy po bezpiecznej stronie, te wskaźniki są solidne. Jednocześnie no, mamy zysk zatrzymany zarówno z 2016, jak i z 2017 roku, niepodzielony. I nasza polityka dywidendowa mówi, że tego typu zysk mamy wypłacać naszym akcjonariuszom. Ponieważ jeszcze nie podejmowaliśmy tych decyzji ani na zarządzie, a więc nie rekomendowaliśmy też nic Radzie Nadzorczej. Zaczęliśmy po prostu wstępnie rozmawiać z regulatorem na ten temat. Jeszcze nie mamy, że tak powiem, informacji zwrotnej od regulatora, jak on się do tego odniesie. Natomiast no, chcemy wypłacić ten zysk. Również zatrzymamy. Ale są dwa warunki. Zgodzi nam się regulator i Rada Nadzorcza, a potem walne zaakceptuje to.
Ja nie pamiętam dokładnie z głowy całej kwoty tam po przecinku, ale mówimy o mniej więcej 25% za rok 2016. Za 2016 wypłaciliśmy 15%. Dlaczego nie 50%, skoro zawsze nasza polityka była wypłacana do 50%, tylko przypomnę, że 10% odłożyliśmy na kapitał z tytułu IFRS 9, czyli za 2016 byśmy doszli do 40%, takie jest założenie, czyli 25% to jest w okolicach 500 milionów, 500 plus. Przepraszam, że tak sobie. I 2017 rok, to mówimy o 50% i to jest w okolicach nieco mniej niż miliard, czyli za te dwa lata niepodzielone, znaczy za te dwa lata zysk zatrzymany do ewentualnej wypłaty to jest ponad 1,4 miliarda, blisko 1,5 miliarda.
Ja mam pytanie o marżę odsetkową. Tam był komentarz, że ona się poprawi do 3,8, i był też komentarz, że ona się zmieniła istotnie, że była płaska, później spadła pod koniec miesiąca i pod koniec kwartału. Pytanie, z jakiej bazy my wychodzimy? Bo rozumiem, że te 3,52 jest policzone na średnich kwartalnych, a pod koniec roku, powiedzmy w grudniu, mogą Państwo skomentować, z jakiego poziomu do tego 3,8 wyjdziemy?
W naszej prezentacji nie jest na średnich, tylko jest na końcach. Tak, więc to trochę wpływa też na prezentację. Znaczy, jeśli nim nam zaczęliśmy budować tą bazę depozytową, powiedzmy w drugim kwartale, tam mieliśmy spadek. Później ten spadek był kontynuowany, powiedzmy czerwiec, lipiec, sierpień i powiedzieliśmy, że od sierpnia do listopada później było bez zmian, co oznacza, że koniec, drugi, trzeci kwartał był spadek i koniec, trzeci, czwarty kwartał znowu jest spadek ze względu na grudzień czysto, który przyniósł nam, tak jak mówił prezes wcześniej, olbrzymią nadpłynność. No i teraz oczywiście pytanie jest o skalę tego, ile to może, powinno wzrosnąć w roku 2019. Myślę, że 2017 jest dobrym takim przykładem, jeśli chodzi o optymalizację marży odsetkowej i jej wzrost. Oczywiście wszystko zależy od warunków rynkowych, wszystko zależy od tego, jak to będzie wyglądało z punktu widzenia konkurencyjności na rynku, zarówno pod względem aktywów, jak i pasywów, więc tu jest dużo elementów niepewności. Natomiast wydaje mi się, że pan się odniósł do tego, że padło wcześniej komentarz do 3,80, on padł w kontekście tego, że czy jest możliwy wzrost do tego maksa, który mieliśmy prawie pod 4% z pierwszego kwartału, to myślę, że taki wzrost byłby oczywiście rewelacyjny, ale też prawdopodobnie dosyć trudny do osiągnięcia. Ale gdyby w trakcie 2019 roku, jeśli osiągniemy ten 3,80, to i tak mówimy o poprawie o ponad 20 punktów, myślę, że dosyć solidnej.
Takie techniczne pytanie, bo ten guidance na koszty integracji na 2019 rok, czy one uwzględniają już jakąś rezerwę na odejścia grupowe? Czy ta rezerwa będzie, powiedzmy, on top, jakby dodatkowo do tych 100 milionów kosztów integracji?
Państwo pamiętają koszty integracji, jak również koszty synergii podawaliśmy w grudniu 2017 roku. Decyzja o zwolnieniach grupowych, o zamiarze zwolnień grupowych, żeby być precyzyjnym, została podjęta niedawno. Ale też na dzisiaj, no, prawda jest taka, że my właściwie nie powinniśmy, a wręcz nie możemy się odnosić do jakichś możliwych szacunków kosztów związanych ze zwolnieniami grupowymi, dlatego że jesteśmy w trakcie rozmów ze związkami zawodowymi. I jak tylko te rozmowy się zakończą, to oczywiście jakby decyzja będzie opublikowana w raportem bieżącym. Na dzisiaj bym proponował, na teraz bym proponował przyjąć takie założenie, że koszty, że synergie kosztowe, o których mówiliśmy wcześniej, oraz koszty integracji, o których mówiliśmy wcześniej, że one są bez zmian. Natomiast jeśli w wyniku dalszych dyskusji i zmiany naszych założeń coś się zmieni, to możecie być Państwo pewni, że my te aktualizacje szacunków podamy.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę.
Pytać o te korekty tych aktywów Deutsche Banku. Okres amortyzacji, mniej więcej jaki będzie ten tego portfela przejętego?
To zależy od kompozycji produktowej oczywiście. No, dla hipotek będzie, nie wiem, 15 lat na przykład, tak? Dla cashów będzie 3 do 5, dla SM-jaków 5 do 7. Także to trzeba by było rozbierać niestety portfelowo.
I rozumiem, że wtedy to jakby odwrócenie tego odpisu będzie liniowo, znaczy dla każdego tam produktu liniowo.
No nie zupełnie, bo jest to amortyzowane koncepcją efektywnej stopy procentowej, więc to nie do końca jest liniowo. Chociaż ta liniowość jakoś tam przybliża, to myślę wystarczająco precyzyjnie w tym momencie.
Ja myślę, że możemy chyba powiedzieć, że odwrócenie tych korekt do wartości godziwej, które mamy tutaj, czyli elementu na portfelu pracującym, wartości niematerialne i prawne oraz te koszty pośrednictwa, że jakbyśmy zobaczyli łączny efekt netto tych odwróceń na najbliższe 3 lata, to myślę, że mówimy o kwotach, które są nie bardzo znaczące w kontekście całego wyniku, tak bym powiedział, tak? Nie powiem, że pomijalne, bo to jakby zależy, co kto uważa za pomijalne, ale to nie są kwoty, które są istotne. Łączny wpływ tegoż, tak?
A te koszty pośrednictwa, to one jakby normalnie byłyby w wyniku odsetkowym, tak? Czy w jakiej części rachunku wyników?
W odsetkowym, bo mówimy o kosztach skapitalizowanych w Deutsche Banku w ramach koncepcji efektywnej stopy procentowej, czyli amortyzowane przez wynik odsetkowy koszty pośrednictwa.
Mhm, czyli wszystko się będzie odwracało też przez wynik odsetkowy?
Nie będzie się odwracało, ponieważ zostało spisane jednorazowo, ponieważ zasady księgowe nie pozwalają kontynuować skapitalizowanych kosztów, które w naszym banku nie były poniesione gotówkowo.
Jasne. Mówię o efekcie netto tych trzech elementów, to mówię o efekcie dwóch odwróceń i jednego elementu, który byłby, ale go nie będzie, bo został w całości spisany, tak? Mhm.
I jeszcze jedno pytanie o te odpisy na stage pierwszy. Rozumiem, że przy jakby 130 to jakby miało miejsce w momencie przejęcia, ale chyba przy okazji były jakieś rozwiązania na waszych starych portfelach. Tak by wynikało z danych po trzecim kwartale i po czwartym, jak się popatrzy.
Czyli analiza w wyniku na rezerwach pozostałego to jedno, natomiast tą kwotę izolujemy, bo ona tutaj nie jest w żaden sposób zanieczyszczona. To jest kwota wynikająca z kombinacji zastosowania rachunkowości akwizycyjnej MSSF-a III i IFRS-a IX. De facto po raz pierwszy w Polsce, w sumie też w Europie, a jesteśmy drugim bankiem na świecie, który publikuje sprawozdanie w tym reżimie, bo kanadyjski Scotia Bank opublikował jeszcze w listopadzie sprawozdanie w takim reżimie i jest to pewna nowinka, dlatego że o ile w zakresie reżimu poprzedniego standardu, gdzie przy JAS-ie 39 mówiliśmy o koncepcji strat poniesionych w momencie akwizycji i wyceny portfela do wartości godziwej, nie tworzyło się dodatkowych rezerw na moment tej akwizycji. W reżimie IFRS-a 9, kiedy mówimy o koncepcji strat oczekiwanych, traktujemy portfel akwizycyjny tak samo jak nowo udzielony portfel, jak każdy nowo udzielony kredyt. Kredyt, który udzielamy dzisiaj w naszym banku, indywidualny, co do zasady jest udzielony po wartości godziwej, natomiast jutro na koniec miesiąca dostanie rezerwę stage one. I to samo dzieje się z portfelem akwizycyjnym. Jedyna różnica jest, że na co dzień nie udzielamy kredytu po wartości 19 miliardów w ciągu jednego dnia.
Czyli jakby de facto ten pracujący portfel jest podwójnie obrezerwowany, no bo i Deutsche obrezerwowało i wy drugi raz teraz.
W pewien sposób tak, ale nowo uruchomiony kredyt też tak działa, bo zasadniczo dzisiaj przyznana mu marża powinna co do zasady pokrywać całe ryzyko kredytowe, a jednocześnie jutro dostanie rezerwę na stage one, więc można powiedzieć, że też jest przerezerwowany w ten sposób. Ale takie są zasady księgowe po prostu przyjęte na tą okoliczność.
Jeszcze ostatnie pytanie o prezentację danych tych NPL-owych. Wy pokrycie pokazujecie, to są rezerwy na stage 3 do stage 3, czy co jest jakby pokazane na tym slajdzie 26? Dziękuję.
Więcej będzie w raporcie rocznym 22 lutego, tak? To jest oczywiste. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę.
To ja w nawiązaniu właśnie do tego slajdu 26, coverage ratio rzeczywiście spadł do 52% dla zblendowanego portfela. Chciałem zapytać, czy to jest jakby nowy poziom dla tego połączonego portfela, czy bank będzie dążył do powrotu tam w okolicy 60%? Dziękuję.
Nie wiem, czy w okolicy 60%, ale tendencja myślę, że będzie w górę, bo tu jest sporo czynników jednorazowych, o których mówiłem wcześniej.
No dobrze, to... Skoro nie widzę więcej pytań, bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na nieoficjalną część spotkania.
Dziękujemy bardzo.